Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie kibiców Enei Zastalu BC Zielona Góra. Mistrzowie Polski od naszego ostatniego spotkania rozegrali dwa mecze z Aftodorem Saratow w lidze VTB i Treflem Sopot w naszej polskiej ekstraklasie. Oba mecze nasza drużyna wygrała, wrócimy do nich za chwileczkę w różnym kontekście. Natomiast od ostatniego rzutu za trzy definitywnie również klub opuścił Marcel Ponitka. Natomiast ten program zaczniemy od czegoś, co wydarzyło się pod koniec minionego tygodnia, na co czekała cała koszykarska Zielona Góra, ale jakoś tak wydarzyło się po cichu, bez rozgłosu. A mówię tu o spotkaniu właściciela klubu z prezydentem Zielonej Góry. Do spotkania doszło w Urzędzie Miasta. Precyzyjniej rzecz ujmując, to prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki wraz z Konradem Witrylakiem, byłym członkiem Rady Nadzorczej klubu, przyjęli dużą część Rady Nadzorczej, no i doszło do rozmów o aktualnej sytuacji klubu. A przede wszystkim klub chciał się dowiedzieć, na czym stoi, na co może liczyć w przyszłości od miasta. To, co działo się na tym spotkaniu, mam wrażenie, że jest objęte niemal totalną tajemnicą. Od uczestników spotkania usłyszałem jak do tej pory, że odbyło się w atmosferze wzajemnego zrozumienia, natomiast z drugiej strony słyszałem też, że faktycznie były spokojne, rzeczowe momenty tego spotkania, ale było też kilka spięć strony prezydenckiej i właściciela klubu. Dotyczyły te spięcia m.in. tego, co obie strony pisały na przełomie roku w internecie, w social mediach. W każdym razie na samym początku panowie się przeprosili, no a potem już była ta rozmowa, debata. Niewiele natomiast można od obu stron dowiedzieć się o konkretach. Generalnie tych konkretów nie ma za bardzo. Miasto mówi, że mówiło na tym spotkaniu między innymi, że teraz jest wiele ważniejszych spraw niż sport zawodowy i klub musi sobie z tego zdawać sprawę. W związku z tym nie wiadomo, ile pieniędzy będzie na kluby zawodowe. Ma być natomiast rozpisany za jakiś czas konkurs dla klubów zawodowych, ale kiedy i jakie kwoty będzie można wziąć, tego na razie nie wiadomo. Udało mi się natomiast wczoraj namówić na powiedzenie kilku zdań o tym spotkaniu w Urzędzie Miasta właściciela Enei Zastalu BC Zielona Góra Janusza Jasińskiego, więc to ta jego kilkuzdaniowa, krótka, no, odrobinę dyplomatyczna wersja, ale czegoś tam się można dowiedzieć.
Było spotkanie, przedstawiciele Rady Nadzorczej pojawili się w Urzędzie Miasta, prezydent Janusz Kubicki z drugiej strony i Konrad Witrylak. Co na tym spotkaniu się działo, co panowie uzgodniliście, czym się skończyło, czy są jakieś efekty tego spotkania?
Tak jest, w piątek w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej w dużym składzie, było nas bodajże sześć osób, z panem prezydentem Kubickim w Urzędzie Miasta. Przyjęliśmy zaproszenie na to spotkanie, fakt, że przedtem my prosiliśmy, więc w związku z tym przebiegało w dobrej atmosferze. No, jak zawsze między mężczyznami dochodziło też do pewnych różnic zdań, natomiast dla mnie najważniejsze to, że to spotkanie miało miejsce i że zrobiliśmy pierwszy krok, wydaje mi się, w dobrym kierunku. Trochę wydaje mi się, że też informacji na temat tego, co się będzie działo w przyszłości, otrzymaliśmy to od pana prezydenta. No teraz tak mogę powiedzieć trochę po sportowemu. Piłka jest po stronie Urzędu Miasta, czekamy na ogłoszenie konkursu z pewnymi warunkami brzegowymi, które po ich spełnieniu będziemy mogli wystartować o pieniądze. To ustaliliśmy. I drugi temat, który ustaliliśmy, że jest otwarta droga w kierunku tego, żeby poszukiwać sponsora na nazwę hali.
Jeżeli jesteśmy już u Janusza Jasińskiego, no to zapytajmy go też o ostatnie gorące doniesienia dotyczące składu Zastalu. Po pierwsze, mówię tutaj o Ife Lundbergu i ofertach dla niego, ostatnia, z Panathina i Kosu Ateny, a także o Blake'u Reynoldsie, o którym mówi się, że już długo raczej miejsca w Zastalu nie zagrzeje. Co na to wszystko, Janusz Jasiński?
Ife Lundberg na początek, bo cały czas słyszymy o Lokomotiv najpierw, teraz Panathina i Kosu Ateny. Zablokowaliście, odrzuciliście ofertę pani Tyni jako słuch, jak to właściwie było?
Czy generalnie czekamy tak naprawdę na konkrety, bo szczerze powiedziawszy wtedy możemy się nad czymś pochylić, jeżeli ta oferta, tak samo jak poprzednio z Kubania, wpłynie. Na tą chwilę przynajmniej ja nie mam takiej wiedzy, żeby wpłynęła w sposób formalny, taki już końcowy. Ja myślę, że to jest trochę takie macanie, natomiast fakt jest faktem, że kontakty są.
Czyli podpytywali na razie po prostu,
Znaczy tak nazwijmy to, jak to się zawsze robi. Jest najpierw tak nieoficjalnie, żeby wyczuć klimat, czy jest klimat. Nie? No więc w związku z tym oczywiście cały czas mówimy, że Ife jest dla nas podstawowym graczem, że wokół niego budowaliśmy drużynę i jest to nasza jedna z największych aktywów. Natomiast też trzeba zwracać uwagę na sytuację finansową i to wszystko, co się wokół nas dzieje. No, między innymi zaczęliśmy od miasta i od tego, że no, jednak rok czasu już żadnego wsparcia praktycznie z miasta nie mamy. Tak, ostatnie było w lutym 2020. W związku z tym no, borykamy się z różnymi finansowymi problemami. W związku z tym no, to też zawsze, jak ja mówię, jeżeli jest potrzeba, no to ziarno pada na bardziej przyjazny grunt. Nie?
Znaczy, czyli mam rozumieć, że jak będzie porządna kwota, to się klub zastanowi mocno nad ewentualnym oddaniem Ifelundberga?
No co, no jak w życiu mówią, nie ma, nigdy nie mówi się nigdy, nie? Więc no, prawda jest taka, że jesteśmy kompletnie niezainteresowani, no ale wie pan, no, to jest tak, jakby pan mieszkał w domu, który się panu bardzo podoba, ktoś chce od pana kupić ten dom, pan mówi, no nie ma opcji, no ale jak położy na stole takie pieniądze, że pan kupi dwa takie same, albo nawet trzy gdzie indziej, no to mówi pan, no dobra, no na koniec dnia wiadomo, że w COVID-zie jest nam bardzo ciężko.
Blake Reynolds, bo teraz słychać coraz głośniej, że też istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie przez was wytransferowany do Legii Warszawa. Słychać, że wy próbujecie się poruszać mniej więcej w takim zakresie, że okej, my oddajemy Blake'a, ale dajcie nam Polaka, bo nam brakuje Polaka. Jaka jest jego sytuacja? I generalnie dołączmy sytuację Polaków, których no, możemy mówić, że ktokolwiek może tam siedzieć na tej ławce, ale to jednak może się zrobić problem znowu.
Czy na pewno działa? Tak, no mogę powiedzieć tylko tyle już oficjalnie. 2 godziny temu wpłynęły pieniądze z Rosji, więc mogę stanowczo już powiedzieć, że możemy zacząć żegnać Marcela Ponitkę, tak? No bo tak szczerze powiedziawszy, ja zawsze się uśmiecham, nie? Bo dużo się mówi, ale bez tego ostatniego aktu całe to mówienie nie miało sensu, także dziękujemy Marcelowi za te lata, które tu spędził i jestem pewny, że tu jeszcze wróci. Zresztą to mu powiedziałem na naszym spotkaniu, że tu jest zawsze jego dom, tu spędził praktycznie prawie 4 sezony. Tak naprawdę to w Zielonej Górze już może nie każdy pamięta, ale on stawiał pierwsze koszykarskie kroki na poważnie. Tak, jeszcze za czasów Saszo Filipowskiego. Więc w związku z tym myślę, że teraz mamy już jasną sytuację. Podobnie pan, ja zawsze tak mówię, że a nuż się coś jeszcze wydarzy, ktoś tam zmieni zdanie i tak dalej. No dzisiaj mamy klarowną sytuację. Szukamy na pewno zawodnika polskiego, ale tak jak pan powiedział też, patrzymy na rynek zawodników zagranicznych, no bo tą dziurę po Marcelu na pozycji numer 2 w jakiś sposób trzeba będzie załatać.
A co z tym Blake'iem?
Blake, no czy generalnie to tak to się niestety coś jest konsekwencją czegoś. Ja myślę, że od momentu, kiedy temat Marcela się pojawił bardzo mocno, trener no, uruchomił, wcześniej już było to w projekcie, ale tym bardziej musiał uruchomić Filipa Puta. Bardzo dobrze zafunkcjonował w ostatnim meczu. Wiemy o tym. Mam nadzieję, że to będzie jakaś też następne właśnie zdobycie pewnego takiego, nazwijmy, zaufania do siebie i tej bardziej, nazwijmy to, skutecznej gry, bo to, że serce dawał, to zawsze, natomiast tu chodzi o też o efekty. No i w związku z tym, no, jak spojrzymy na to, że mamy i Freimanisa, i Puta, i jeszcze dodatkowo mamy Berzinsa, a tu mamy jednak Williamsa, który gra inaczej, tak? No to tak z automatu widać, że albo Filip, albo Blake. Nie?
No dobrze, zostawmy właściciela za stalu, teraz wracamy do meczów naszej drużyny. W minioną sobotę nasz zespół wygrał z Aftodorem Saratów, dominując dość wyraźnie przez dużą część meczu. Prowadzili zastalowcy już 20 punktami, wygrali 77-64. Po tym meczu do piątki Ligi VTB trafił Roland Freimanis, a my zadaliśmy mu 3 pytania. Po pierwsze o mecz, no i o to, jak bliski jest awans do fazy playoff przy 8 wygranych i 7 porażkach. No, za stal wygląda w tej chwili na zespół, który jest o krok od 8, ale zacznijmy od tej wygranej z Aftodorem. Dzisiaj w ten mecz włożyliśmy kawał niesamowitej energii. Mocno walczyliśmy, mieliśmy aż 20 zbiórek ofensywnych. Świetnie też było w obronie, przecież przez wiele momentów oni nie mogli trafić. Ciężko im było dojść do rzutu. Coś tam na koniec rzucili, ale tak naprawdę to daliśmy im rzucić niewiele ponad 50 punktów. W tej końcówce już byliśmy luźniejsi. To był swoją drogą bardzo fizyczny mecz, jak to stwierdził trener w szatni. To był wręcz mecz bokserski. Wszyscy mocno walczyli, przepychali się, ale wygraliśmy my. Też nie mieliśmy super skuteczności, ale byliśmy od nich mocniejsi. Co do moich błędów kroków, 3 razy mi je odgwizdano, powiem ci, nie wiem co dzisiaj mi było. Mam tak czasem, że przydarzają mi się dziwne rzeczy. Byłem może za bardzo podekscytowany parę razy, ale myślę, że jednak dałem ostatecznie odpowiednią energię drużynie i pomogłem. W każdym razie radość i uznanie dla kolegów, wszyscy byliśmy przygotowani świetnie, skoncentrowani, no ale co, ważne zwycięstwo jest, natomiast to jest jedna wygrana i trzeba jechać dalej. Jeszcze dużo meczów mamy w rundzie zasadniczej, bo 9 i niczego nie możesz być na razie pewnym. Jeszcze nie mamy tego playoffu VTB. Jest świetnie, ale co, będzie jak 9 meczów kolejnych przegramy? Także myślmy o kolejnym pojedynczym spotkaniu. Każdy trener mówi, najważniejszy jest kolejny mecz. I teraz jest Tallinn i to będzie najważniejszy mecz, tak jak najważniejsze będą kolejne wszystkie spotkania. Ten mecz z zespołem z Saratowa był ostatnim meczem w barwach Zastalu w wykonaniu Marcela Ponitki, który za wielkie pieniądze przechodzi na ponad 3 lata do Parmy Perm. To teraz Roland Sfreimanis o Marcelu Ponitce, o tym jego odejściu. Powiedzmy tak, bardzo mocno chwali Ponitkę. Posłuchajcie zresztą na początku, jak ładnie nazwał naszego już byłego świetnego obrońcę.
You know, Marcel is, like I said, he's Polska Maszyna. I give him this nickname for a reason. Polska maszyna. The way how he plays.
Wiesz co, Marcela nazwałem polską maszyną. Sposób, w jaki gra, jest niesamowity. To najlepszy obrońca, jakiego widziałem w mojej karierze. Gram od wielu lat, a on jest najlepszy. Presja na całym parkiecie, nacisk wywierany na rywalu, waleczność. To był bardzo ważny element naszego zespołu. Ale cieszę się, że przenosi się do Parmy, bo to dla niego krok do przodu. To dla niego wielka szansa, chociaż musi sobie zdawać sprawę, że jako obcokrajowiec będzie mocno obserwowany. Jeśli jesteś obcokrajowcem w jakimś zespole, to na ciebie narzucona jest większa presja niż na miejscowych. Musi sobie z tym Marcel poradzić. Mam nadzieję, że mu się uda, natomiast cieszymy się z nim, bo Zastal dobrze promuje zawodników. To dowód. Gramy dobrze, wszyscy nas obserwują. Ale mamy zawodników, którzy zostali. Każdy musi teraz dać z siebie jeszcze więcej, żeby drużynie szło nadal dobrze i tyle. Idziemy do przodu, po prostu jest jak jest. I jeszcze raz Roland Sfreimanis, człowiek, jak się przekonacie, o wielkim dystansie do siebie. Posłuchajcie, co mówił, zapytany o swój świetny występ przeciwko Aftodorowi. Za ten występ między innymi trafił do piątki Ligi VTB. A pytałem go, czy on, jeżeli Ponitka jest polską maszyną, to czy Roland Sfreimanis jest maszyną łotewską? Ja jestem gościem, który nagle przyszedł do tej drużyny w trakcie sezonu. Nikt go nie chciał, nikt mu nie proponował pracy, więc jest tutaj. Próbuję udowodnić, że cokolwiek jeszcze w koszykówce potrafię. Oto ja. Roland Sfreimanis. No, fajny gość chyba, przyznacie. Zostawiamy go, a teraz o Ponitce będzie mówił komentator Polsatu Adam Romański. Zapytałem go o jego spojrzenie na to, jak odejście Marcela z Zastalu osłabia mistrzów Polski.
Powiedziałeś, że Ponitka to najsilniejszy obrońca w Zastalu, to żadna tajemnica, ale że bardzo duża dziura to będzie w Zastalu. To był aż tak ważny zawodnik według ciebie dla tej drużyny?
No bez wątpienia. No dzisiaj nawet to trochę anegdotycznie oczywiście, bo to przecież żaden temat i problem. Trener Tabak się w tym wszystkim pogubił, raz mu 4 wysokich się pojawiło na boisku z pozycji 4-5, bo gdzieś tam zabrakło tego Marcela pod ręką, żeby można było go na boisko wypuścić. Ja myślę, że bardzo wiele rzeczy załatwiał Marcel dla drużyny Zastalu w tej koncepcji, którą ma drużyna. Ten nacisk na całym boisku jest potrzebny, ale dzisiaj go zastąpił idealnie Chris Richard. Zrobił dokładnie to samo, co robił Ponitka, tylko jeszcze trafiał za 3 punkty. Więc w obronie było to samo, a było więcej w ataku. Ale największy problem to jest brak jednego człowieka. Tak? Tutaj mamy do czynienia z zespołem, który w tej chwili ma 8 zawodników do grania, w tym Filip Put, który już były mecze, że nie zawsze się pojawiał, czyli możemy go liczyć jako zawodnika rotacyjnego, ale nie zawsze. I dlatego myślę, że tutaj się coś musi zmienić. No, Zastal ma sporo atutów, jest zespołem mocnym, ważnym, żeby takich zawodników przekonać i spodziewam się, że jeszcze przed końcem sezonu dojdzie do transferu zawodnika polskiego z innego klubu Energa Basket Ligi.
No dobra, a gdybyśmy mieli pospekulować oczywiście, albo może spróbować znaleźć zawodnika, który mógłby taki 1-1 zastąpić Marcela Ponitkę, czy uważasz, że jest taki w polskiej lidze?
Nie, no nie ma takiego zawodnika, bo Marcel był najlepszym obrońcą i bardzo dużo dawał także w ataku drużynie, chociaż nie rzucał pewnie tak, jakby chciał za 3 punkty. Także to nie da się tak zastąpić. Natomiast no, myślę, że Zastalowi jest potrzebna szersza rotacja i myślę, że naturalnym pomysłem jest, nie wiem jaki Kosma Zatorski i ludzie w klubie, bo tu Kosma tak chodzi dookoła, podsłuchuje tak, właśnie, tak? Więc nie żebym go chciał zastąpić, ale w tym myśleniu, ale myślę, że naturalnym pomysłem jest, że kiedy kilka kolejek przed końcem sezonu będzie już wiadomo, kto się utrzyma, to z tego zespołu będzie można kogoś przechwycić, bo bo będzie pewnie motywacja, żeby pograć dłużej w sezonie. To jest taki pomysł, który już kilka razy widzieliśmy w historii polskiej ligi i myślę, że Zastal może z niego skorzystać.
Przy tej okazji, że Adam Romański był w Zielonej Górze, zapytałem go dodatkowo o komentarz do faktu, że do Zastalu nie chcą przychodzić Polacy. Czy według Adama Romańskiego to jest efekt reputacji Zastalu, która chyba nadal nie jest najlepsza? Czy to jakaś może obawa przed Charówką Urzana Tabaka? Czy może coś jeszcze innego?
Nie, no nie mamy tych informacji, prawda? Nie wiemy, ani ty Jacku, ani ja nie wiemy, co tam się dzieje w tej księgowości. No ale zawodnicy z zeszłego sezonu też się upomnieli, prawda? Gdzieś tam jeszcze niedawno. No, są jakieś opóźnienia, są jakieś poślizgi, nie każdy to lubi. Ja myślę, że to jest jedyny powód, tak? No, polscy zawodnicy są zaznajomieni z tą sytuacją dokładnie, wiedzą, na co można liczyć, na co nie można liczyć i po prostu być może od tego stronią. No, ale ja tej wiedzy nie mam, to są spekulacje. Także mnie na przykład jednak nie dziwi to, że jest taka sytuacja, że polscy zawodnicy nie chcą podpisywać kontraktów z klubem z Zielonej Góry. Niektórym się po łbie dostało też po tym, jak tutaj grali i odeszli z tego klubu, więc być może niektórzy nie chcą, żeby dostawać po głowie.
Temat Marcela Ponitki Zastalu pojawił się raz jeszcze i teraz będzie u nas po raz ostatni. Pojawił się na konferencji prasowej po poniedziałkowym meczu Zastalu z Treflem Sopot. To spotkanie Zastal wygrał spokojnie ze słabionym Treflem 101-82. Trener Tabak na pomeczowej konferencji prasowej został zapytany przeze mnie o to, czy już czuł brak Ponitki w obronie. Jean Tabak się zdenerwował trochę, że ma znowu pytanie o Ponitkę, a w ogóle odpowiedział na to pytanie tak.
Officially, this is the last time that I'm talking about Marcel Ponitka.
Oficjalnie ogłaszam, że to jest ostatni raz, kiedy rozmawiam o Marcelu Ponitce. Dlaczego? Uwielbiam Marcela Ponitkę. Przyszliśmy do Zastalu razem, w tym samym momencie. On zbudował tu swoją pozycję, karierę i dzięki temu dostał obecną świetną ofertę finansową. Cieszę się z tego razem z nim, tak jak cieszyłem się z każdego gracza, który miał podobnie. Wcześniej tak było z Drew Gordonem, Ludę Hakansonem czy Joe Thomasonem. To jest coś, co razem robimy. Oprócz chęci wygrywania jak największej ilości meczów, próbujemy promować w Zielonej Górze koszykarzy. Dzięki temu oni do nas przychodzą, bo chcą podejmować to wyzwanie. Marcel zdecydował się na to wyzwanie, proponowaliśmy taki challenge innym Polakom, ale ci z tego nie skorzystali. A przykład Marcela pokazuje innym, jak można finansowo na tym naszym działaniu skorzystać. I nie pamiętam żadnego polskiego gracza, który przy pierwszym transferze za granicę dostał takie pieniądze. To jest dowód na to, że wykonujemy dobrą pracę, także o Marcelu mogę wypowiadać się najlepiej jak można, a jego występ w spotkaniu z Saratowem był dowodem jego profesjonalizmu. Ale kolejnych moich wypowiedzi o Marcelu już się nigdy nie doczekacie, bo nie jest już członkiem naszej drużyny. Nie ma sensu tracić więcej czasu na gadanie, jak bardzo nam będzie go brakowało. Mój płacz kogokolwiek, niczego nie zmieni. Musimy iść dalej, znaleźć jego zastępcę i korzystać z zawodników, których mamy w zespole. Jeśli chodzi o sam mecz Zastalu z Treflem, to błysnął w nim Filip Put, który zagrał chyba najlepsze spotkanie w karierze. Zdobył 20 punktów, fruwał nad koszami, trafiał za 3, a na koniec jeszcze trafił do piątki tygodnia w polskiej lidze koszykówki.
Po pańskim meczu dzisiaj można powiedzieć: wow, 20 punktów, pańska zdobycz. Zespół wygrywa. No proszę parę słów komentarza.
No najważniejsze, zespół wygrywa. To co pan powiedział na końcu, ale to jest najważniejsze. Zagraliśmy bez Marcela, no już się pożegnaliśmy z Marcelem. Musieliśmy jakoś załatać dziury po nim. Myślę, że w ataku dalej gramy swoje. W obronie trochę dzisiaj słabiej, zwłaszcza w drugiej kwarcie, gdzie nas tak naprawdę doszło. Ale wyszliśmy na drugą połowę zdeterminowani i dowiedzieliśmy to zwycięstwo.
Widać, że dostaje pan więcej minut ostatnio i po panu taki entuzjazm widać, jak pan wychodzi na ten parkiet, a jak jeszcze punkty coraz większa zdobyć, to pewnie ten entuzjazm rośnie i pewność siebie pewnie też rośnie, tak?
Oczywiście i dobre akcje w ataku, dobre akcje w obronie napędzają zawodnika. Ja się ogromnie cieszę, że dostaję te szanse od trenera Tabaka. Wiadomo, każdy kocha grać w koszykówkę tutaj i każdą minutę na parkiecie spędzam z uśmiechem na twarzy. Cieszę się, że gram w takiej organizacji, jaką jest Enea Zastal. To jest dla mnie coś wielkiego, a jeszcze bardziej, jeżeli mogę taką zdobyczą pomagać w zwycięstwach.
Za to za obronę parę razy pan dostał tutaj burę. O co trener Tabak ma do pana głównie pretensje?
Nie ma co ukrywać, parę razy dałem ciała w rotacji obronnej. Starałem się, co robiłem, na pewno obejrzymy to na wideo, dostanę swoją burę, ale co, głowa do góry, trzeba grać dalej.
Zastal w poniedziałek, jak mówiliśmy, wygrał z Treflem, we wtorek trochę potrenował, a w środę rano z Babimostu poleciał do Warszawy, skąd pofrunął z kolei do stolicy Estonii Tallina. Dwa dni przed meczem, jak zauważacie, a to dlatego, że na miejscu trzeba jeszcze zgodnie z estońskimi przepisami zrobić testy koronawirusowe, a że chwilę zajmuje czekanie na wyniki, no to trzeba było na miejscu być wcześniej niż normalnie. Jutro Zastal gra tymczasem z Kalewem Tallin i jest faworytem tego meczu, tyle że Kalew, który ma tylko dwa zwycięstwa w sezonie, jest trzeci od końca w tabeli, właśnie wygrał z Smokami Mińsk i zasygnalizował, że Zastal nie może liczyć na łatwą przeprawę. O tym mówi nam zresztą center naszej drużyny Geoffrey Grossel.
Oni wcale nie są takim słabym zespołem, jak to się może wydawać. Wygrali ostatnio z Smokami, wcześniej dużo grali meczów wyjazdowych, także mieli niełatwo. Nie możemy sobie wyjść wyluzowani na parkiet, bo to się źle skończy. Trzeba być mocno skoncentrowanym jak w innych meczach, a potrzebne nam zwycięstwa, by wejść do play-offu. Jak daleko jesteśmy od ósemki? Trudno powiedzieć. Wiesz, mamy jeszcze kilka meczów z CSKA, z Chimkami gramy dwa razy. Mecz za Staną jeszcze, także nie czarujmy się. Nie ma co myśleć tak mocno do przodu, tylko trzeba skupiać się na pojedynczych spotkaniach i próbować je wygrać, o co nie będzie łatwo. Wracając do Kalewu, to jak spojrzysz na miejsce w tabeli, to pewnie powiesz, jesteśmy faworytem. Ale to nie jest ważne, co się mówi przed meczem, ale jak się potem zagram. A zapewniam, że to będzie ciężki mecz. Mecz Kalew Zastal jutro o 18:00 do obejrzenia na stronie internetowej VTB oczywiście. A na samo zakończenie zajrzymy do SKM-u Zastalu Zielona Góra. Ten zespół na co dzień gra w trzeciej lidze dolnośląskiej i w weekend zaczyna już drugą część sezonu. W pierwszej części w 12 meczach nasi młodzi koszykarze uzbierali 18 punktów. To pozwoliło zająć im trzecie miejsce ze stratą 3 punktów do lidera basketu Legnica. Teraz zawodnicy prowadzeni przez Kamila Czaple będą grali w kolejnej fazie w grupie 8-zespołowej stworzonej z 4 najlepszych ekip z grup A i B tej trzeciej ligi. I trener Czapla podsumuje nam to, co do tej pory się wydarzyło i jak widzi najbliższą przyszłość.
Kilka bardzo takich trudnych meczy przegraliśmy, których żałuję, szczególnie dwa z Legnicą, gdzie z pierwszego miejsca Legnica awansowała, a my z nimi tak po walce przegraliśmy oba mecze. Natomiast każde inne zwycięstwo też to nie było łatwym zwycięstwem. Trzeba było mocno się napocić. Natomiast bardzo się cieszę, bo awansowaliśmy do tej górnej strefy w trzeciej lidze. Teoretycznie bijemy się o wyjście dalej, aczkolwiek nie ma wstępnie takich jakichś planów, żeby bić się o drugą ligę. Natomiast chcemy walczyć o jak najlepszy wynik.
No tak, no bo jeśli będzie ten awans do drugiej ligi, to co? Powiecie dziękujemy, wracamy do trzeciej?
A to już nie do mnie pytanie, bo wtedy trzeba będzie się spotkać z zarządem klubu, bo to rozbija się przede wszystkim o pieniążki, więc to już na ich głowie wtedy będzie, to oni będą mieli problem, co z tym fantem zrobić, natomiast my oczywiście, jak się uda, to z takiego psikusa z miłą chęcią byśmy sprawili nam tutaj działaczom. Natomiast czy tak będzie? No nie oszukujmy się. Na pewno ta druga część rozgrywek będzie bardzo trudna. Są tam, wiem, ekipy, które bardzo celują w ten awans do drugiej ligi. Natomiast my wstępnie jako tako stricte takiego celu nie mamy. Naszym celem jest ogrywanie młodzieży, żebyśmy grali, jak najwięcej tych meczów grali na jakimś wyższym poziomie.
Trenera Kamila Czaple zapytaliśmy też, jak wygląda współpraca z Eneą Zastalem BC Zielona Góra. To pytanie między innymi dlatego, że Zastal, ten pierwszy mistrz Polski, szuka Polaków do wypełnienia limitu 6 graczy polskich w meczach ligowych. Pamiętamy, że ostatnio powrócił Dawid Dereziński. Tymczasem Zastalowcy są między innymi w tej sprawie w rozmowach ze SKM-em Zielona Góra. Te rozmowy, z tego co wiemy, to one nie są łatwe. Jakie jest spojrzenie na ten ewentualny przepływ zawodników ze SKM-u do Enei Zastalu Kamila Czapli? Posłuchajcie.
A jak w ogóle wygląda ta współpraca, ten przepływ być może młodych zawodników między SKM-em a Zastalem głównym?
Wie pan co, to też jest trudne pytanie, bardziej pytanie do działaczy klubów, obu.
Ale wiadomo, fajnie jest, jak młodzi zawodnicy do tego naszego zielonogórskiego Zastalu się dostają.
Znaczy i tak i nie. Fajnie jakby się dostawali i grali, ale dostawać się i siedzieć na ławce to już tak nie fajnie. To zdecydowanie wolałbym, żeby nasi chłopcy grali gdzieś w innych klubach, ale grali, niż po prostu jeździli na wycieczki z pierwszym zespołem. Tak? Ale to jest temat zupełnie na inną rozmowę, bo jeżeli chciałby pan na ten temat porozmawiać, to mówię, to jest bardzo długi temat. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że jakie cele ma Stelmet, jakie cele ma SKM i to jest bardzo trudny, złożony temat i bardzo wielowątkowy.
No, działaczy na pewno jeszcze o temat podpytamy, a dzisiaj kończymy rzut za trzy. To już wszystko, czas nam się skończył. Jacek Białogłowy, dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Rzut za trzy. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.